A gościem poranka wnet jest pan Krzysztof Ardanowski, nowy minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy już pan zagospodarował się w gabinecie w Ministerstwie Rolnictwa?
Ja zbyt wiele czasu na siedzenie w gabinecie chyba raczej mieć nie będę. Owszem, tam poprzedni minister przekazał mi gabinet, gdzieś urzędować trzeba. Natomiast ja raczej widzę swoją rolę jako człowieka, który będzie dużo jeździł po Polsce, spotykał się z rolnikami, z przedsiębiorcami, a nie tyle siedząc w gabinecie. Natomiast tak, już od paru dziesięciu godzin ten ciężki obowiązek bycia ministrem na mnie spadł.
Pracy, jeśli chodzi o polskie rolnictwo i uzdrowienie polskiego rolnictwa, jest bardzo dużo. Od czego pan minister rozpocznie?
Ja chciałbym, żeby rolnictwo było stabilną na wiele lat gałęzią gospodarki. Natomiast oczywiście trzeba również rozwiązywać bieżące kryzysy. Problemów jest mnóstwo, między innymi bardzo dokuczliwa susza, która się od kilku tygodni mocno daje we znaki. I tu rolnicy otrzymają pomoc. Premier bardzo jednoznacznie zadeklarował, że nikt poszkodowany przez siły przyrody bez pomocy nie zostanie, ale żeby to się wydarzyło, są potrzebne pewne działania, choćby oszacowanie tych strat w każdej gminie, na każdym polu, no bo jak wypłacać ludziom wsparcie, jak udzielać różnego rodzaju subwencji czy ulg, które są w tym instrumentarium już od dawna wypracowane, jeżeli nie wiemy, jaka faktycznie strata występuje. Mamy oszacowania z Jungu w Puławach, Instytutu Prawy Nawożenia i Gleboznawstwa, który na podstawie 660 z czymś tam stacji meteorologicznych oszacował możliwość wystąpienia suszy, czyli jest to zjawisko obiektywne praktycznie w całej Polsce poza obszarem górskim, gdzie tam inaczej się opady rozkładają, ale teraz trzeba wyszacować. I panie redaktorze, no jest coś niebywałego. Mianowicie, samorządowcy, myślę, że z powodów politycznych, wojny politycznej, tego co się dzieje, czyli czekającej nas kampanii wyborczej, mówią, niech rząd udzieli pomocy rolnikom natychmiast, bo susza, bo dramat, ale nie chcą wykonać ruchu, który jest niezbędny, mianowicie zgłosić swojego przedstawiciela do wojewody po to, żeby można powołać komisję w każdej gminie do szacowania tych strat. Ten mechanizm nie jest może idealny, ale na szybko niczego innego się do szacowania nie wymyśli. Nie można wymieniać koni na środku rzeki. Dość znane powiedzenie, więc te komisje muszą powstać. A samorządowcy mówią tak, rząd jest winien, nie pomaga, gdzie są pieniądze dla rolników, a nie robią tego pierwszego kroku, żeby oszacować. Ja wczoraj zrobiłem telekonferencję z wojewodami, poprosiłem ich, żeby oni, mówiąc bardzo delikatnie, poprosili samorządowców o natychmiastowe zaangażowanie się w powoływanie tych komisji. Jeżeli nie będą chcieli, to wojewodowie będą powoływali komisje samodzielnie, bo trzeba oszacować i wtedy zastosować różne formy pomocy dla rolników.
A pieniądze w budżecie na taką pomoc są?
Budżet zawsze w takich sytuacjach może być zmieniony. Skala zjawiska nie jest do końca jasna. Prawdopodobnie susza może wystąpić z różnym natężeniem, bo to zależy również od jakości gleb. Na glebach mocnych te objawy nie są takie silne, na piaszczystych, a takich gleb w Polsce jest wyjątkowo dużo, to już właściwie wszystko uschło. Około 4 milionów hektarów. To się może zwiększyć. Niestety może się zwiększyć. W Polsce jest około 14 milionów hektarów w uprawie, czyli jest to istotna powierzchnia. Natomiast ile przeznaczyć na to pieniędzy i w jakich formach, bo oczywiście większość rolników chce gotówkę na hektar, no, czy dotacje na hektar. Takie możliwości prawne istnieją i tu pan premier zapowiedział, że jeżeli trzeba będzie, to również będziemy dokonywali przesunięć budżetowych, ale są również inne formy. Na przykład rolnicy, którzy mają zaciągnięte kredyty, których spłata przypada w tym roku. No a nie ma dochodów. No trzeba prolongować te kredyty. No, nie ma dyskusji. No oni nie mają z czego spłacić. Doprowadziłoby to do upadku gospodarstwa. Więc prolongaty kredytów. Część rolników, która ma dużą produkcję zwierzęcą, potrzebuje na przykład pasz, potrzebuje pieniędzy na zakup tych pasz, może skorzystać z bardzo nisko oprocentowanych, to jest na 0,5%, to jest najbardziej preferencyjny kredyt w Polsce, kredytów na podtrzymanie i wznowienie produkcji, po to, żeby można kupić pasze i przetrzymać te zwierzęta do przyszłego roku. Możliwość nienaliczenia rolnikowi składki KRUS-u za jakiś okres. Możliwość ulgi w podatku rolnym, ale tu muszą gminy, bo to są dochody gmin, a tak dość niechętnie do tego gminy podchodzą, tylko mówią, rząd ma coś tam zrobić. Jest możliwość również wprost pomocy socjalnej, pomocy społecznej dla rodzin rolniczych, jeżeli tam bieda w oczy zagląda z powodu tych nieszczęść przyrodniczych. Więc różne możliwości są, ale żeby to zastosować, bo przecież obowiązuje nas również troska o grosz publiczny. To są środki publiczne, nas wszystkich, Polaków. Więc one muszą rzeczywiście być wydane racjonalnie i uczciwie. Więc bez tego oszacowania strat, no nie da rady nic zrobić, a tutaj ja dostrzegam wręcz obstrukcję ze strony części samorządów. Jeżeli w Polsce jest dotkniętych suszą tam 2300 z czymś gmin, a w tej chwili komisje są w 200 może 230, może 250, bo to codziennie się tam trochę zmienia, czyli raptem 10%. To ja dzisiaj będę na konferencji prasowej apelował wprost do rolników. Zwróćcie się do swoich samorządowców, do wójta i burmistrza, bo on musi jakąś robotę w tej całej sprawie wykonać.
Ale z tego, co mówi pan minister, to właściwie sytuacja jest dramatyczna.
Jest dramatyczna, bo takiej suszy w Polsce nie było od wielu, wielu lat. Owszem, my mamy coraz bardziej dramatyczne zjawiska przyrodnicze i chyba niestety to jest standard, jeżeli można mówić, że nieszczęście jest standardem. Były wymarznięcia, są gradobicia, są różnego rodzaju problemy. Przyzwyczailiśmy się, że lata suche, a na jesieni ubiegłego roku zalało część polskiej wsi i ludzie nie mogli zasiać na jesieni. Teraz pojawia się susza. Notabene, to też pokazuje ogromne zaniedbania w gospodarce wodnej. Za komuny źle przeprowadzane tak zwane melioracje, osuszanie wszystkiego, czy trzeba, czy nie trzeba rurki na polach, które osuszały wszystko. Do tego dochodzi również, przepraszam, to powiem dość brutalnie, pazerność i głupota części rolników. Niszczenie wszystkich oczek wodnych, stawów, jakichś mniejszych cieków wodnych, bo kawałek pola więcej będzie, bo maszyna szersza, bo kombajn większy, bo traktor większy, bo opryskiwacz większy. Teraz nie ma tej wody, nie ma mikroklimatu. To jest również dla przyrody, dla zrównoważonego rolnictwa bardzo złe. Nigdy nie stawialiśmy w Polsce na retencję. Nie umiemy gospodarować wodą. To są zaniedbania dziesięcioleci. Ja upatruję nadzieję w nowym podmiocie, jakim są Wody Polskie. W bólach się to rodzi, tam ten okres noworodkowy może za długo trwa, ale jest wreszcie podmiot, który zarządza wodą. Nie tylko myśli w kategoriach, jak osuszyć, jak odwodnić, ale zarządza wodą. Tam, gdzie trzeba nawadniać, to trzeba nawadniać, budować systemy irygacyjne.
Zbiorniki.
I wydaje mi się, że w Polsce ze względu na trwałe zmiany w kierunku raczej suszy, trzeba na najlepszych polskich glebach, tam gdzie jest woda również, zastosować masywne systemy irygacyjne. Oszczędne, możemy się uczyć od innych z krajów, gdzie wody jest mało, nauczyli się wodą gospodarować. Natomiast te wody polskie, również budowanie zbiorników retencyjnych, wykorzystywanie naturalnej retencji również w systemach melioracyjnych, wreszcie jest podmiot. Również zarządzanie zlewniowe. Kiedyś było tak, odpowiedzialność na terenie województwa, powiatu, może gminy, no a woda, i to chyba z dowcipu z kabaretu Dudek było, że płynie z góry na dół. Teraz jest zarządzanie całą zlewnią, czyli obszarem, z którego woda do jednego miejsca schodzi. Ale sytuacja, panie redaktorze, jest poważna i tak jak pan premier powiedział, rolnicy bez pomocy nie zostaną. To jest jedna z pierwszych poważnych rzeczy, którą się zajmuje.
A druga poważna rzecz, no to pomór świń, afrykańska choroba, która wędruje przez Polskę.
Tak, ona jest od 2014 roku, to też mocno chcę podkreślić, bo gdyby pewne działania były podjęte wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze zdechłe dziki kilka kilometrów od granicy białoruskiej, specjaliści mówili wtedy, wybić te dziki i świnie na terenie dwóch czy trzech powiatów i nie będzie problemu. No ale wtedy no nie było ani zgody ministra środowiska z Platformy, ani zgody ministra rolnictwa z PSL-u. Szkoda dzików, nie wiadomo, czy one szkodzą, czy nie szkodzą. Wtedy było przekonanie, że może te dziki nie szkodzą. No niestety choroba się rozłazi po Polsce. Teraz, żeby to wyeliminować, w jakiejś perspektywie kilku lat, bo tu nie ma żadnych spektakularnych jakichś działań. W Hiszpanii było 30 lat ASF. We Włoszech, na południu Włoch się poddali. Przeszło to w formę endemiczną i już nie walczą z ASF-em.
Nie hodują świń?
Tam zrezygnowano ze świń po prostu. Bo nie da rady... Znaczy, można hodować na tym terenie pod warunkiem pełnej bioasekuracji gospodarstwa, czyli gospodarstwo musi być absolutnie odizolowane od możliwości zawleczenia wirusa z zewnątrz. W Polsce musi być współpraca wszystkich, od których coś zależy. Owszem, władza musi dać pieniądze na to, i dlatego jestem również zwolennikiem niebudowania tego słynnego, mitycznego płotu na wschodniej granicy, który Guzik da za przeproszeniem, a kilkaset milionów złotych pewnie pochłonie. Czekamy na opinię Komisji Europejskiej, EFSA, niech się wypowiedzą, czy ten płot ich zdaniem jest potrzebny, czy też nie.
Ale ponoć nie wiemy nawet, jak roznosi się wirus, czy jak przechodzi, czy to mucha, czy to kleszcz, czy to...
Prawdopodobnie to jest tak. Choroba dotyka dzików i świń domowych. Przenoszenie odbywa się poprzez różne wektory. To mogą być zwierzęta, no nie wiem, typu pies i kot, który gdzieś do martwego dzika się dotknie. To mogą być gryzonie, szczury, myszy, dlatego trzeba absolutnie w gospodarstwach, które mają świnie, przeprowadzić deratyzację. Mogą być również owady, które gdzieś mają dostęp do martwych zwierząt. Pewnie ptaki, dlatego...
To znaczy nie ma szans w takim razie, no bo trudno zwalczyć wszystkie muchy w Polsce.
Panie redaktorze, trzeba po pierwsze wybić dziki do poziomu absolutnie minimalnego, który zapobiegnie przenoszeniu, i to jest wyliczone. Tego nikt inny nie zrobi, mogą zrobić to tylko myśliwi. Ludzie się naoglądali, nie wiem, czas apokalipsy, kopoli, tam sądzą, że to wojsko z helikopterów będzie nad lasami i nad polami latało. Nie. Mogą zrobić to tylko myśliwi. Niestety ze strony myśliwych przez długie miesiące, lata, była brak zainteresowania. Na zasadzie państwo w państwie, my tu mamy swój wielki związek, notabene wprowadzając ustawę prawo łowieckie, również przeprowadziliśmy dezubekizację, bo wszystkich dawnych towarzyszy z UB i ze służb odsunęliśmy od jakichkolwiek funkcji w Polskim Związku Łowieckim. Polować mogą, to jest ich prawo nabyte, natomiast żadnych funkcji pełnić nie będą, ale to jest trochę dygresja. Polski Związek Łowiecki musi zaangażować się, i wielu to rozumie, ale jeszcze są tacy, co słabo rozumieją, zaangażować się w wybicie dzików. Również jeszcze do tego płotu wracając, jeżeli by wzdłuż granicy koła łowieckie działały sprawnie, to jest ponad 1000 kilometrów granicy, gdzie ten płot miał stanąć, i każdy dzik, który by ze strony rosyjskiej czy białoruskiej z podejrzeniem zarażenia trafił na te tereny już oczyszczone, no to musi być ubity po prostu.
Ale jak podejrzewać dzika o zarażenie? No bo...
Jeżeli jest zarażony, to zdechnie w ciągu 2 dni. Natomiast chodzi o to, żeby on nie był wektorem do przenoszenia, bo on może mieć kontakt przez te kilka dni z innymi dzikami, a w jego martwym ciele wirus utrzymuje się wiele miesięcy. Więc również wyzbieranie tych zdechłych, i to muszą robić też służby państwowe, ale wszyscy, którzy są zaangażowani. Więc sprawa myśliwych. Drugie, sami rolnicy nie do końca rozumieją, co to jest bioasekuracja. Mówią, no głupi minister sobie wymyślił, to niech sobie się tym zajmuje. Nie, bioasekuracja to jest odizolowanie gospodarstwa od możliwości przewleczenia. Obawy są duże, to o czym pan mówił. Więc musi być to pomieszczenie, w którym są świnie, odizolowane od możliwości włażenia innych zwierząt. Również trzeba sprawdzić, czy na kołach pojazdów, które przyjeżdżają, wirus się nie przeniesie, czyli dezynfekcja.
To nie lepiej powiedzieć rolnikom, żeby przestali hodować świnie w takim razie. No bo
ci, którzy zainwestowali w duże chlewnie, z czego mają żyć? To zainwestowali, mają kredyty do spłaty, oni chcą utrzymywać się z produkcji trzody chlewnej. Natomiast ta oferta o tym, żeby zaprzestać produkcji, jest dla mniejszych gospodarstw, takich, które hodują kilka sztuk rocznie, trochę z nawyku, trochę może, żeby dla rodziny mieć trochę mięsa, to lepiej jest, żeby te gospodarstwa nie ponosiły kosztów tej bioasekuracji, tylko żeby na 3 lata zaprzestały hodowli świń, otrzymując odszkodowanie za to, bo ryzyko przeniesienia jest mniejsze. Natomiast rolnicy nie mogą sprawy lekceważyć, bo jeżeli ktoś tego nie rozumie, że może przewlec chorobę na butach, na błocie na butach, na brudnym drelichu, z którym idzie do świń. Mówię o detalach, ale to tak to wygląda w praktyce. To zaszkodzi nie tylko swojemu gospodarstwu. Zniszczy produkcję trzody chlewnej na terenie większym powiatu, województwa, ba Polski.
Ale jak tu przed wejściem do chlewni zdjąć kalosze, założyć tak jak do szpitalu, takie kapcie ochronne?
To jest właśnie pewnego rodzaju paradoks. Kiedyś, ja zresztą jestem rolnikiem, który przez całe dorosłe życie hodował świnie. Rolnik szedł do chlewni, tam wykonywał różne prace związane z tymi świńmi i w śmierdzącym ubraniu i śmierdzących butach wracał do domu, przebierał się, mył się, brał prysznic, czy w inny sposób doprowadzał się do porządku, a brudne rzeczy zostawiał gdzieś tam.
A teraz odwrotnie.
Teraz jest dokładnie odwrotnie. Trzeba wyprać ubrania, w których się idzie, wymyć buty, w których się idzie, żeby nie było na nich błota i możliwości przeniesienia wirusa i dopiero w takiej postaci iść do świń. No jest to zaburzenie pewnego odwiecznego myślenia rolników, że to przy zwierzętach człowiek się w cudzysłowie brudzi i przychodzi do swojego domu i tam się dopiero przebiera. Teraz trzeba dbać o to, żeby nie zawlec do świń choroby.
To jest drugi punkt, ale czy intencją działania pana ministra będzie, nie wiem, ochrona tych rodzinnych gospodarstw rolnych? Czy to jest punkt pierwszy? Znaczy, jaka wizja rolnictwa panu towarzyszy?
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo dla mnie to jest ważniejsze niż te ciągłe martwienie się, tu wyschło, tu wygniło, tu wymarzło, tu coś tam się stało. Wizja rolnictwa. Polskie rolnictwo jest skomplikowane w sensie również struktur. To są również pozostałości po zaborach. Mamy dużo gospodarstw drobnych, średnich, mamy również gospodarstwa duże. Dla każdego jest miejsce. Nie wolno mówić, że ci duzi są niezbędni. Produkują dużo taniej żywności, która jest również podstawą naszego eksportu. Jesteśmy krajem nadwyżkowym w zakresie żywności. Musimy to eksportować. Natomiast dla mnie podstawowym kierunkiem to jest zmiana pewnego profilu żywności z Polski. My mamy produkować żywność, wręcz być europejskim tygrysem w zakresie produkcji wysokiej jakości, żywności ekologicznej. Skoro w Austrii, która trochę przoduje w tym, w tej chwili 20-kilka% rolnictwa jest rolnictwem ekologicznym. Również promocja, która idzie w kierunku kupuj swoje, ponieważ jest zdrowe, świeże, bezpieczne, smaczne, wpasowane w gusta kulinarne. W Polsce, jak się o tym mówi, to od razu ktoś mówi nacjonaliści, izolacjoniści. W Austrii nikt tak nie mówi. Każdy mówi, to jest działanie patriotyczne. Mądre, patriotyczne działanie, kupowanie produkcji żywności z Austrii. Więc produkty wysokiej jakości, zarówno te ekologiczne, ale również tradycyjne, regionalne, bezpośrednio z gospodarstw. To jest ogromny segment, to nie jest tylko nisza. Na razie to jest nisza. W Austrii 25% w rolnictwie ekologicznym, w Polsce 2-3, może 4%, nikt do końca nie wie.
Ale to też ustawowo można zmienić, to kupuj bezpośrednio, kupuj od rolnika.
To można zmienić trochę ustawowo i będzie za chwilę, na polecenie premiera, dziękuję mu za taką determinację, rozszerzona możliwość sprzedaży bezpośredniej tego rolniczego handlu detalicznego. Również nie tylko do końcowego odbiorcy, ale również do sklepiku, do restauracji, do jadłodajni, do agroturystyki, czyli tam, gdzie ludzie przychodzą. To jest duże ułatwienie.
To jak szybko pan minister sobie poradzi z tym problemem?
Lada moment, to już jest przygotowane. Zresztą to będzie jeden z elementów pakietu zmian w rolnictwie, które w ciągu kilku dni, kilkunastu może dni, no już mierz siły na zamiary, przedstawię w imieniu pana premiera. Myślę, że wielu rolników może z tego skorzystać, przede wszystkim mniejszych gospodarstw, bo jeżeli rolnik sprzedaje w długim łańcuchu, to się tak mądrze nazywa, łańcuchu dostaw od pola do stołu i jest pośrednik, który od niego kupuje, który gdzieś tam transportuje, zakład przetwórczy, który to przetwarza, potem jeszcze jakaś hurtownia, trafia to do sklepu, każdy swoje marże po drodze bierze. Rolnikowi zostanie tyle, co kot napłakał. Więc jeżeli może pominąć iluś pośredników i żywność ze swojego gospodarstwa, czy przetworzoną, czy nieprzetworzoną, sprzedać do konsumentów, no to ten zadowolony i ten zadowolony, bo ileś marży między sobą podzielą. Ten rolnik dostanie lepszą cenę, ten, który w mieście kupi to może troszkę taniej,
chociaż
mając gwarancję jakości.
Małym gospodarstwie produkcji ekologicznej, albo przynajmniej zużycie małej ilości chemii, czyli tego wszystkiego, co truje, to wcale ceny nie są tańsze, bo koszty produkcji w takich małych gospodarstwach są większe i muszą być większe, bo inaczej nie będzie dobrej żywności.
Ja jestem wielkim fanem rolnictwa ekologicznego, zresztą wspieram również, jestem członkiem jednego ze stowarzyszeń ekologicznych. Żywność ekologiczna z zasady będzie droższa. To jest absolutnie oczywiste i konsumenci to akceptują. W tej Austrii Dlatego o tym mówię, że kilkanaście dni temu grupa posłów tam się udała, żeby doświadczenia austriackie bardzo precyzyjnie w szczegółach poznać. Tam konsumenci absolutnie akceptują to, że ta żywność bez chemii, gdzie trzeba więcej pracy, gdzie są mniejsze plony, jest żywnością droższą. Wiedzą, za co płacą. Oczywiście musi być system kontroli, żeby się nie okazało, że ktoś lipę sprzedaje, kupi chemiczne rolnictwo, przepakuje i udaje ekologię.
Co też się zdarza. No dobrze, ale to z tymi problemami, bo tak jak się patrzymy na polskie rolnictwo, to właściwie są prawie same problemy, bo problem przetwórni, tak? Był tutaj Gabriel Janowski gościem, a zresztą jest jakiś protest, warzywny protest w Polsce, ale Gabriel Janowski mówił, cena malin w skupie narzucona przez lokalne takie monopole skupowe i przetwórcze, tak? Że firmy przetwórcze są w rękach nie... No, ktoś zrobił interes, tak? Czyli kapitaliści, tak nazwijmy, kapitał niepolski. Czy tu jest jakiś sposób na, nie wiem, repolonizację całego systemu?
Łatwo nie będzie. Rozumiem, że pan mi współczuje tej mojej funkcji, ale ja się jestem twardy, się nie poddaję. Rzeczywiście jest sytuacja taka. W okresie prywatyzacji, tak zwanej prywatyzacji w latach 90. ówczesne władze niestety sprzedały większość przetwórstwa rolno-spożywczego firmom zagranicznym, globalnym firmom, które mają w wielu krajach zakłady i mogą sobie pozwolić na trzymanie za mordę, za przeproszeniem, w jakimś kraju rolników. Na zasadzie, jak podskoczycie, to rezygnujemy w ogóle z waszej produkcji, bo mamy gdzie indziej na innych kontynentach. Te zakłady stosują pewnego rodzaju dumping. Trudno udowodnić zmowę cenową. UOKiK tam od wielu lat to robi. No nie złapiesz prezesów, że się umówili, pismo podpisali i tak dalej. Więc trudno udowodnić zmowy, natomiast te zakłady stosują politykę brutalną, obniżając rolnikom, wiedząc o tym, że oni są skazani na to, szczególnie, że to są warzywa szybko psujące się, 2-3 dni po warzywach, czy po owocach miękkich, typu te maliny, o których pan wspomniał. Repolonizacja jest trudna, ale myślę, że tworzenie nowych zakładów, bądź przejmowanie części zakładów przez państwo jest jak najbardziej zasadne, ale też nie opowiadajmy, że państwo będzie panaceum na wszystko, no nie idziemy w kierunku...
Nie może być, bo nie budujemy tak jest. Systemu...
To za komuny tak było, że Komitet Centralny przed żniwami się spotykał i ustalał, ile będzie, że to kosztowało, no to już nie wróci. Natomiast sami rolnicy, producenci muszą stawać się udziałowcami, akcjonariuszami, a najlepiej właścicielami zakładów przetwórczych. To jest duża rola również samych rolników. No niestety... Ta nasza indywidualność, to myślenie swoje, moja chata z kraja, sąsiad, no mogę się z nim kielicha wypić, ale z drugiej strony nie chcę z nim interesów robić, bo mnie okradnie może. To myślenie indywidualistyczne w Polsce jest bardzo silne. A przecież polskie rolnictwo, historycznie patrząc, rozwijało się przede wszystkim tam, gdzie ludzie pokonali barierę niechęci do siebie. Wielkopolska, ksiądz Wawrzyniak, Dezydery Chłapowski. Również w innych zaborach, nie tylko w pruskim. Ksiądz Bliziński w Liskowie. No, to są przykłady, gdzie ludzie w biedni, pracowici, ale biedni, doszli do wniosku, że jak zrobimy coś razem, to będzie sukces, utrzymamy się na rynku.
Andrzej Potocki już oskarża mnie o pozycję monopolistyczną.
Nie, ja się chciałem... Mam pytanie do pana ministra.
Proszę bardzo.
Mianowicie, w Polsce działa ta ustawa o handlu ziemią, nazwijmy ją tak umownie. Problem polega na tym, że praktycznie ten handel ziemią w Polsce ustał, albowiem restrykcje, które ta ustawa niesie, są tak wielkie, że praktycznie mogą kupować ziemię tylko rolnicy. Natomiast to, co się rozumie w powszechnym obiegu, handel ziemią praktycznie w Polsce przestał istnieć. Jest to z jednej strony naruszenie wolności, prawa własności, ale muszą być jakieś uzasadnienia. Czy pan minister mógłby wyjaśnić, po pierwsze, jak długo ta ustawa ma działać, bo ona miała być wprowadzona przejściowo, a po drugie, żeby jakoś uzasadnić Jaki jest sens w ogóle
tej
ustawy, skoro musimy ponosić aż taką ofiarę, bo tak należy na to patrzeć, a byłem po prostu człowiek z miasta, taki załóżmy jak ja.
Już wiadomo, już pan minister zrozumiał.
Panie redaktorze, bardzo chętnie odpowiem, bo jest wiele mitów na ten temat. Przede wszystkim podobne rozwiązania ograniczające obrót ziemią rolniczą, podkreślam, rolniczą. Do rolników funkcjonują w Europie Zachodniej. To nie jest żaden polski wymysł.
Już mówię. To nie znaczy, że, dobrze. Że to jest dobrze.
Ziemi rolniczej ubywa. Ziemia rolnicza jest dobrem rzadkim, dobre, które musimy chronić, bo jej nie przybędzie, a suwerenność żywnościowa, bezpieczeństwo żywnościowe musimy mieć zapewnione polskim rolnictwem. To jest jedno. Drugie. Mówi pan, że nie można kupić ziemi przez kogoś innego. A komu ta ziemia jest potrzebna? Komu jest potrzebna ziemia rolnicza, kto nie jest rolnikiem? Tylko po to, żeby wykorzystać to, że ma jakieś pieniądze i lokatę kapitału robi, później ta ziemia wzrośnie i trafia na rynek, często do rolników po wyższych cenach. Tak, ta ustawa była po to wprowadzona, żeby ograniczyć wykup ziemi przez nierolników z gospodarstw, po to, żeby ta ziemia z dużo wyższymi cenami trafiała na rynek. Również to, co obserwujemy, bo jakaś część ziemi będzie szła pod infrastrukturę, pod drogi, pod osiedla mieszkaniowe. My zresztą jako resort oddajemy do programu mieszkalnictwa. Ważnego programu, który ma się rozwijać nie tylko w wielkich miastach, on się ma rozwijać w małych miastach, również na wsi. Oddaliśmy na terenie miast prawie 60 tysięcy hektarów gruntów, KOWR, który zarządza gruntami państwowymi, na terenie miast, a na terenie wsi do dyspozycji programu mieszkalnictwa oddaliśmy prawie 200 tysięcy hektarów, żeby było gdzie te domy stawiać. Więc to jest wielki nie tylko gest, poczucie odpowiedzialności za program budowy mieszkań w Polsce. Natomiast ziemia rolnicza ma być w obrocie rolników. Nie wchodzimy w żadne jakieś utrudnienia rodzinne. Można przekazywać dzieciom, tam krewnym i tak dalej, nie muszą być rolnikami. Ale jeżeli ta ziemia wychodzi na rynek i jako ziemia rolnicza, to ma trafić do rolnika. Owszem, to utrudnia tym, którzy chcieli spekulować ziemią, to jest złe słowo, bo to o spekulacji to się mówiło za komuny, którzy chcieli wykorzystywać swoją pozycję ekonomiczną, żeby kupować tanio ziemię od chłopów, często przyciśniętych biedą, po to, żeby później na rynku sprzedawać tą ziemię, uzyskując wysokie dochody. Również bardzo często ludzie, którzy mieli informacje o tym, gdzie będzie przebiegała autostrada, gdzie będą plany budowy jakiejś infrastruktury, wykupowali od chłopów ziemię za śmieszne pieniądze, po to, żeby później w ramach tych inwestycji otrzymywać wielkie, wielkie środki. To przecięliśmy. Oczywiście, ta ustawa miała być nowelizowana po 2 latach. Jest tam projekt w resorcie, ja przyspieszę pracę nad nim. Może pewne poluzowania, niewielkie. Może niewielkie poluzowania będą, ale zasada będzie utrzymana. Ziemia rolnicza dla rolników, a ta ziemia, która ma przestać być rolnicza, bo tak jak mówię, potrzeby infrastruktury są, to ma się odbywać decyzją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu przygotowywanego przez lokalny samorząd pod kontrolą społeczną, transparentnie, żeby nie było sytuacji, że ktoś daje w łapę wójtowi i jego pole się nagle na działki jest dzielone i sprzedawane, tylko żeby to wynikało z logiki planowania przestrzennego. Z urbanistami, planistami ustalić, jakie funkcje na terenie gminy chcemy rozwijać, gdzie budownictwo mieszkaniowe, gdzie usługi, gdzie przemysł, gdzie inne jakieś formy usług rekreacyjnych czy innych na przykład. I to również powoduje pewien ład przestrzenny. I wtedy ten dokument wydyskutowany, wykłócony, wykrzyczany przez mieszkańców, ten dokument decyduje, co odrolnimy. Również z myślą, że odrolniać przede wszystkim najsłabsze grunty. 5., 6. klasy, a nie najlepsze, bo akurat właściciel pola, ten, który kupił od rolnika, się z wójtem dogadał kieszeń, ten nastawił kieszeń i za chwilę się okazuje, że w dużych kompleksach rolnych powstają nierolnicze wielkie osiedla.
U Andrzeja Potockiego była taka genetyczna tęsknota do posiadania ziemi. I teraz jak to... Tak?
Bo pan minister nie wspomniał o zasadniczej sprawie, mianowicie, że bardzo dużo ludzi z miasta kupowało ziemię na wsi, budując tam sobie domy, działki. Już pomijam o jakiejś misji cywilizacyjnej, albowiem mogę podać konkretne przykłady z Suwalskiego.
Ale do mikrofonu, nie w kawiarni jesteśmy, tylko jesteśmy w radiu, panie redaktorze.
Już się słucham, tak jest.
Czy jest mikrofon?
kiedy konkretne właśnie takie przykłady świadczące o tym, o wpływie tych ludzi z miasta na okolicę. Można to porównać jak gdyby z tą taką misją niesienia kultury, jaką kiedyś miały dwory na wsi. No to zostało odcięte. Już przeciętny mieszczuch nie może sobie kupić tej działki. No mówiąc krótko, ten obrót został zamknięty, dlatego ja domyślam się, że już powody są poważne.
Panie redaktorze, już odpowiadam. To jest trochę utopia i twierdzenie, że pójdziecie cię uczyć karze, że ten mądry z miasta przyjedzie uczyć tych głupich ze wsi, bo tak to wybrzmiało. Wieś ma swoją i godność i pewien poziom również kultury, ale ja tego bym nie bagatelizował. Rzeczywiście ludzie z miasta wyprowadzający się na wieś są wartością dodaną. I to w Polsce jest przede wszystkim w promieniu jakimś tam wokół miast to się odbywa. Wielu ludzi, których status materialny na to pozwala, chcą się wynieść z blokowisk i mieszkać na wsi. To jest zjawisko absolutnie pozytywne, ja się bardzo z tego cieszę i żadnych barier nie ma. W tej chwili tak, jeżeli ktoś się chce zdecydować być rolnikiem, może ma taką fanaberię, może rzeczywiście wolę Bożą poczuł, może kupić gospodarstwo, musi złożyć deklarację, że w ciągu kilku lat te wszystkie warunki, które musi spełniać rolnik, czyli wykształcenie rolnicze, będzie musiał mieć. Wydaje się, że to jest minimum minimorum. Ja chcę powiedzieć, że żeby prowadzić gospodarstwo we Francji, trzeba mieć wykształcenie co najmniej na poziomie maturalnym. To jeszcze w Polsce nie jest powszechne, więc wymóg wykształcenia rolniczego jest stawiany. Natomiast jeżeli chce się przenieść i po prostu mieszkać, no sobie wybudować ładny domek, to może to zrobić.
Żeby uprawiać ziemię, to ja muszę studia skończyć.
Studia nie, ale może pan zasadniczą szkołę rolniczą czy kursy rolnicze i to jest jako warunek, bo inaczej pan nie będzie wiedział, co z tą ziemią robić. Tylko panu się wydaje, że pan wie.
A ja muszę zaprotestować.
Dokończę jeszcze jedno zdanie. Jedno zdanie dokończę. Jeżeli chce kupić działkę po to, żeby tam się wybudować i mieszkać, to do 30 arów w każdej chwili może.
Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby być rolnikiem, ale żeby być w radiu i mówić, to trzeba mówić do mikrofonu, usiąść naprzeciwko tego mikrofonu, zmienić się w dziennikarza radiowego. Dobrze, panie redaktorze, to krótkie odpowiedzi teraz na pytanie GMO.
Absolutnie trzeba w Polsce wytępić i ustawa, która w tej chwili jest ustawą dotyczącą uprawy GMO, jest absolutnie szczelną. To nieprawda to, co mówią przeciwnicy GMO, ja do nich się też zaliczam, ale twierdzą, że my mamy jakiś niespójny, nieszczelny system. W Polsce, jeżeli ktoś by chciał uprawiać GMO, to musi wystąpić o pozwolenie do ministra, musi uzyskać jednolitą zgodę wszystkich rolników w promieniu 30 kilometrów, wszystkich samorządów w promieniu 30 kilometrów, 30 kilometrów od terenów chronionych przyrody, Izby Rolniczej, Urzędu Marszałkowskiego. To jest nie do przejścia. To jest po prostu system szczelny. Upraw GMO w Polsce nie ma i nie będzie. Jeżeli będą nielegalne, to więzienie. Poprawkę, którą zgłaszałem w Sejmie, to jest więzienie za uprawę GMO w Polsce. Natomiast...
Soja, pasza.
Tak, trzeba zrobić wszystko, żeby również ograniczyć czy wyeliminować napływ roślin GMO w innych postaciach. Ich jest dużo, między innymi w żywności. Te różne polepszacze, różne cuda, jakieś tam sojowe wyciągi, które jemy, nie wiedząc o tym. Dlatego ustawa powinna być znakująca. Produkt GMO, zawierający GMO, w tym kierunku będę szybko działał. To już tam jakieś pomysły chyba poprzednik mój miał. I drugie, to co jest dla mnie super ważne, ale niestety tutaj różne lobby w Polsce działają, wyeliminować w perspektywie kilku lat, bo tu realnie trzeba na to patrzeć, import modyfikowanej genetycznie śruty sojowej z soi modyfikowanej genetycznie z Ameryki. Nie tylko z powodów zdrowotnych. Jeżeli wydajemy 4 miliardy złotych rocznie na import białka sojowego przez firmy amerykańskie, a znaczną część, a moim zdaniem wszystko, możemy wyprodukować w Polsce z roślin bobowatych, czyli tych wysokobiałkowych, tam się kiedyś nazywały motylkowate. Również rozwija się hodowla soi w Polsce, produkcja soi. Mamy białko znakomitej jakości z rzepaku. Możemy zastąpić to głupotą. To głupotą jest importowanie w kółko tej soi amerykańskiej, płacenie miliardów rolnikom amerykańskim, firmom pośredniczącym, jak te miliardy mogłyby trafić do tych doświadczonych choćby suszą rolnikom w Polsce.
Doczekaliśmy się takich zdjęć na opakowaniach u papierosach, na co szkodzi, jakie są konsekwencje palenia, a czy na opakowaniach tych z żywności nie powinny być też zdjęcia, szkodzi na wątrobę, przyczynia się do cukrzycy i tak dalej, to wtedy, żeby konsument miał prawo i wtedy...
Konsument ma prawo wybierać, ale chyba tylko po napisie zawiera GMO, ponieważ ustalmy zeznania. Tak jak co do palenia tytoniu chyba wszyscy twierdzą, że jest szkodliwy, to w przypadku GMO ja znam wielu, skądinąd poważnych ludzi, ja nie rozumiem ich myślenia, którzy twierdzą, że żadnego negatywnego wpływu na zdrowie to nie
duże,
ma.
Duże pieniądze stoją za niektórymi, pewnie za niektórymi ekspertami. To jeszcze na zakończenie, bo to już jest już problem. Już miał pan okazję z urzędnikami europejskimi porozmawiać na temat przyszłego budżetu i tej, czy będzie sprawiedliwy podział, jeśli chodzi o rolnictwo, czy zachowamy te dysproporcje, które do tej pory obowiązują.
No przez te parędziesiąt godzin jeszcze z urzędnikami z Brukseli się nie spotykałem. Natomiast tak, dla Polski absolutnie propozycja komisji jest nie do przyjęcia. Premier zresztą to jednoznacznie przedstawił. Nie dlatego, że my jesteśmy w jakiś tam szczególny sposób karani. To jest nieprawda. Unia Europejska ogranicza środki na rolnictwo dla wszystkich krajów. Również środki na politykę spójności. To jest pewnego rodzaju hipokryzja, bo tłuste, wypasione kraje zachodnie, które inwestowały w swoje rolnictwo przez dziesiątki lat, teraz mówią, no nie, ale to nie ma sensu wydawać tyle pieniędzy na rolnictwo i obszary wiejskie. No tak, bo one już u siebie mają je rozwinięte, zainwestowane z dobrą infrastrukturą, a my, nasza część Europy, dopiero no, ci tam biedniejsi, którzy antyszambrują u bogatego Zachodu. Nie wolno się na to godzić. Jeżeli odpadł wkład brytyjski po Brexicie, to trzeba podnieść składki z krajów członkowskich i Polska proponuje nie 1% PKB, a zwiększmy to do 1,15 po to, żeby środków na wspólną politykę i na politykę spójności było odpowiednio. Natomiast ja się nie tyle boję, bo dyskusja o budżecie to będzie trwała 2 lata. Podjęcie ostatecznych decyzji to jest mniej więcej 2 lata. Ja się mniej boję kompromisu w Brukseli, bo niezadowoleni są również inni. Ja się spotykam za parę dni z ministrem rolnictwa Litwy, bo wydaje się, że mamy podobne interesy. Nie spodziewam się, że się dogadam z ministrem rolnictwa Francji czy Niemiec, czy Austrii, którzy są płatnikami i raczej są za ograniczeniem środków budżetowych, ale w naszej części Europy trzeba rozmawiać i to polscy politycy, pan premier, ministrowie o tym rozmawiają. Bardziej się obawiam, jeszcze raz powtórzę, nie tyle kompromisów i negocjacji w Brukseli, co działań polskiej opozycji, która mówi o zamrożeniu pieniędzy unijnych dla Polski. To jest skandal. To jest barbarzyństwo, ponieważ ci, którzy sugerują, że Unia Europejska ma zatrzymać pieniądze z powodu mitycznych problemów z praworządnością w Polsce, są... Nie chcę grubych słów używać, bo ponoć mnie jako ministrowi nie wolno. Mnie tam przestrzegano, że mam tutaj mówić w sposób bardziej elegancki. Tym bardziej, że jestem posłem, czyli parlamentarnie muszę jeszcze mówić. To jest skandal, że ktoś z Polski sugeruje, Schetyna, czy Trzaskowski, czy inni, że należy zatrzymać pieniądze, pieniądze unijne, które się należą Polsce. Czyli zatrzymać pieniądze dla polskich rolników. To jest skandal, ja się tego obawiam.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za to, że pan znalazł czas, żeby wystąpić w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, nie jestem pierwszy raz. Bardzo chętnie przychodzę, to jest moje radio. I będę przychodził.
Za nie mówiłem. Dobrego urzędowania w takim razie. Życzymy, żeby się tam...
Owocnego.
Łatwo nie będzie, ale wszystkich, którzy mówią o problemach, o tym, że nie wiedzą, co w życiu robić, to odsyłam do klasyki, do tego, co ratowało świadomość rotmistrza Pileckiego, pozwoliło mu przeżyć o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis.
Krzysztof Ardanowski, nowy minister rolnictwa, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 8:43, to może posłuchamy teraz zespołu z Milówki.